Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie ministrze, pokrętne pytanie mam do pana na początek. Co to jest local content?
Local content to jest zmiana filozofii myślenia, to jest zmiana mentalna, to jest kluczowy moment, w którym kończy się okres symbolicznie oczywiście transformacji gospodarczej po 89 roku, w którym to okresie, budując gospodarkę wolnorynkową, musieliśmy też trochę zapłacić cenę za to.
Frycowe takie, tak?
Takie trochę frycowe. Wiemy, że wielu z tego naszego otwarcia się na rynek i wejścia do wspólnoty też Unii Europejskiej zyskiwało. Bardzo często byliśmy dostarczycielami taniej siły roboczej. Byliśmy bardzo dobrym i atrakcyjnym rynkiem. Jesteśmy dalej. Dalej oczywiście. To są wszystko rzeczy, które zostały, ale też jesteśmy 20. gospodarką na świecie. Jesteśmy jednym z liderów europejskich. Mamy rekordowy wzrost PKB. W związku z tym to jest moment, w którym przestajemy być w pewnym sensie oczywiście trochę, czy nie powinniśmy być frajerami, a powinniśmy bardzo jednoznacznie myśleć o własnym interesie i o tym, jak realizując wielkie, bezprecedensowe inwestycje, które stoją przed Polską. Przypomnę tylko, że sam sektor energetyczny w ciągu najbliższych 10 lat wyda 1 bln zł. Spółki energetyczne wydają po 100-120 miliardów na inwestycje. I chodzi o to, żeby beneficjentami tych inwestycji w jak największym stopniu były polskie firmy, w tym firmy prywatne sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Do tego 1 bln zł jeszcze będziemy wracać w tej rozmowie, ale tak sobie myślę, celowo tak pana na wstępie zapytałem, bo to chyba pokazuje, jak de facto skomplikowanym to jest zagadnieniem, bo ile czasu tak naprawdę potrzeba, żeby wytłumaczyć... Co to jest ten local content i dlaczego on jest ważny? Ja wiem, że pan trochę może dalej poszedł w odpowiedzi na to pytanie, ale pytam o to, bo przez wiele tygodni padała to hasło definicja local contentu. Rząd pracuje nad definicją, poznamy definicję, dowiemy się ostatecznie, jak ten local content ma wyglądać. To gdybyśmy trochę inaczej mieli odpowiedzieć, co to oznacza, rodzimy przemysł, że polskie sektory będą wspierane. To oznacza, że nie wiem, firma musi mieć 100% polskiego kapitału. Co to de facto będą, które te polskie firmy będą zyskiwać i co to oznacza? Bo ktoś powie, że nie wiem, jakiś koncern zagraniczny filię w Polsce ma i to też jest local content. Takie dyskusje się toczyły przez ostatnie tygodnie. To jak to jest teraz?
Mam świadomość tego, pan redaktor dokładnie poruszył to, co było sensem i istotą ostatnich miesięcy wręcz, kiedy rozpoczęliśmy dyskusję na temat local content. To nawet na początku nie doceniliśmy tego, jaka będzie skala tak naprawdę tej debaty. Mhm. Dlatego, że ta zmiana filozofii oznacza, że wszyscy antycypują, kto w jaki sposób będzie na przykład mógł uczestniczyć w przetargach, tych dużych zamówieniach realizujących przez sektor publiczny czy spółki Skarbu Państwa.
No tak, bo to jest takie ustalenie reguł gry na co najmniej parę lat pewnie następnych.
Tak, ale oczywiście to jest ustalenie reguł gry w wymiarze takim dosyć miękkim. To są wytyczne, to jest kodeks dobrych praktyk, to jest definicja, którą wczoraj ogłosiliśmy, może żeby była jasność, to ją zacytuję, bo to jest krótka wersja. Wartość towarów lub usług wyprodukowanych lub świadczonych przez podmiot krajowy. I tam doprecyzowujemy dalej oczywiście, co to znaczy podmiot krajowy i tu jest odpowiedź na pytanie pana redaktora. Będziemy patrzyli na kwestię rezydencji podatkowej, na ilość miejsc pracy, na miejsce, że tak powiem, lokacji właściciela, tego beneficjenta rzeczywistego, spółek czy spółki, która chce działać. I tutaj nie chodzi o żadne jakieś tam deprecjonowanie, dyskwalifikowanie. Nie chodzi też o protekcjonizm. Chodzi o stworzenie warunków, żeby te polskie podmioty, bądź podmioty krajowe tak naprawdę, może lepiej tak mówić, bo też zachęcamy wszystkich, żeby... jeżeli są to podmioty międzynarodowe, żeby one stawały się podmiotami krajowymi, żeby płaciły tutaj podatki, żeby dawały tutaj miejsca pracy, żeby wpływały na lokalne społeczności.
I teraz, żeby te warunki spełnić, to co dana jednostka, czy dany, nie wiem, koncern, firma, jak na przykład zagraniczna, jakby się musiała zachować?
Upraszczając, oczywiście kodeks dobrych praktyk to będą wytyczne. Te nasze dokumenty są, że tak powiem, równolegle ułożone z polityką zakupową państwa, przygotowaną przez Urząd Zamówień Publicznych i zatwierdzoną przez rząd. I teraz, jeżeli duży podmiot będzie organizował przetarg, to do tej pory głównie kierował się kryterium ceny. Bardzo często tworząc duży bardzo, że tak powiem, jeden moduł przetargowy, wykluczał tym samym małe, mniejsze firmy, które nie były w stanie spełnić warunków.
Najczęściej
polskie. Teraz chcemy, żeby tworząc taką specyfikację, po pierwsze zmapowano rynek, zweryfikowano potencjalnych dostawców, poddostawców, którzy są na rynku tutaj lokalnym i żeby w taki sposób zaprogramować ten przetarg, żeby wybrać ofertę najkorzystniejszą. Oferta najkorzystniejsza to nie jest tylko ta cena, bo jak popatrzymy, że taka firma jest tutaj w Polsce, że rozwija się, że może budować swoje własne autonomiczne technologie, daje miejsca pracy, inkorporuje do podatkowo, czyli to wszystko buduje nasz wzrost gospodarczy, nasze PKB i nam powinno zależeć nie tylko na tej jednostkowej, najniższej cenie, ale przede wszystkim na tym, żeby to były podmioty, które będą z jednej strony beneficjentami tych wielkich projektów, ale z drugiej strony tak naprawdę będą tworzyły nasze wspólne dobro miejscu.
Tak sobie myślę, że to jest w ogóle szerszy problem wynikający z prawa zamówień publicznych, ale żeby to słuchaczom dobrze wyjaśnić, to jest tak, że to kryterium 100% ceny tak zwane, które często się w przetargach pojawia, ono zniknie po prostu?
Tego już dawno nie ma tak naprawdę.
Teoretycznie, praktyka często pokazuje, że jest inaczej.
Dlatego powiedziałem na początku, że mówimy o zmianie mentalnej. Bo bardzo często, takie jest doświadczenie, ci, którzy organizowali przetargi, to po pierwsze, kryterium najniższej ceny jest najbezpieczniejsze. Jak to robi sektor publiczny, to jest jeszcze bardziej bezpieczne, no bo wtedy, że tak powiem, trochę się możemy ustrzec ewentualnych ingerencji różnych instytucji, które potem weryfikują
jest
i czasami stawiają zarzuty.
Nie chcę tu innego słowa używać,
mówimy o tej zmianie, która wymaga trochę większego wysiłku i być może, no nie chcę mówić, że to jest większe ryzyko, bo absolutnie nie. My określamy to w kodeksie dobrych praktyk. Wiele rozmów przeprowadziliśmy z prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która jednoznacznie mówi, żadnych przepisów w Polsce nie trzeba zmieniać. Nam trzeba zmienić sposób działania i my w tym chcemy pomóc. Dajemy wytyczne, dajemy kodeks dobrych praktyk, pokazujemy, jak będzie to można robić. Będziemy dalej aktywnie uczestniczyli w dialogu z rynkiem w taki sposób, żeby wszyscy właśnie jakby zaimplementowali ten nowy sposób myślenia. Narzędzia takiego, nazwijmy, formalnego nacisku mamy po swojej stronie jako Ministerstwo Aktywów Państwowych, dlatego, że nadzorując największe spółki Skarbu Państwa, rady nadzorcze, które wskazujemy, mogą że tak powiem, ustanowić KPI-e, czyli cele dla zarządu, które będą między innymi obejmowały local content. Dodatkowo jest na pokładzie też GUS, który, i to jest absolutnie unikatowa sytuacja po tych kilku miesiącach, już w tym roku pilotażowo, i to będzie dalej rozszerzane, GUS będzie monitorował poziom local content, czyli komponentu krajowego w gospodarce. To też będzie wszystko elementem wywierania trochę presji na system, żeby wszyscy zaczęli myśleć tak jak Francuzi, tak jak Niemcy, tak jak Holendrzy, tak jak Duńczycy, że Francuz jak ma coś kupić, to pierwsze, co robi, to zastanawia się, czy to jest francuskie, czy to jest wyprodukowane we Francji. Pan prezydent Macron, jak musiał publicznie ubrać okulary słoneczne, ostentacyjnie założył okulary zaprojektowane i wyprodukowane we Francji.
I cały świat potem o tym
mówił. Więc to jest, o tym my mówimy. To jest czas, w którym jako potężna gospodarka, silny kraj, świadomy swojego potencjału, tworzymy zupełnie inny sposób funkcjonowania. To nie jest protekcjonizm, to nie jest przeciwko żadnym regulacjom unijnym. Jesteśmy absolutnie dumnym członkiem Unii Europejskiej. Żadnego prawa unijnego nie będziemy łamali, ale korzystamy z najlepszych praktyk, bo przygotowując się przez te miesiące do wdrożenia local content, przeanalizowaliśmy bardzo gruntownie to, co się robi właśnie w Europie Zachodniej. Wszyscy mają rozwiązania, w jaki sposób, nie łamiąc przepisów, móc wspierać własną gospodarkę.
Panie ministrze, pytanie mam takie. Wracając do tego biliona na energetykę, no bo też pomoże przechodzić dużą transformację w związku z inwestycjami energetycznymi, to ile z tego zapowiadanego biliona na energetykę w ciągu najbliższej dekady, który chce rząd wydać, trafi do województwa pomorskiego? Czy to można w jakiś sposób oszacować?
No mamy tutaj bardzo dużo takich strategicznych projektów. Przecież duża część offshore'u jest realizowana...
Offshore magazyny tutaj, energii.
Miejska Górka.
Inwestycje Gaz-Systemu. Można by długo mnożyć. Tak.
Do tego jeszcze należałoby dołożyć elektrownię.
Elektrownię atomową która
powstaje w regionie, więc wygląda na to, że ze względu i na położenie geograficzne i strategiczne i uwarunkowania gospodarcze i potencjał regionu Pomorze jest jednym z głównych beneficjentów tych wielkich projektów inwestycyjnych.
To co, połowa tych pieniędzy?
Nie jestem w stanie w tej chwili oszacować dokładnie, ile to będzie. Każda spółka ma też swoją strategię. Mhm. Oczywiście my patrzymy w kierunku Orlenu tutaj w sposób naturalny, czyli Energa. Patrzymy w kierunku PGE, czyli PGE Baltica. To są te projekty, które będą zlokalizowane tutaj, ale oprócz tego, tych wprost inwestycji energetycznych, przecież jeszcze mamy inne podmioty na Pomorzu, które będą się miały szansę przy tej okazji bardzo dobrze rozwijać. Mam tutaj chociaż na myśli grupę przemysłową Baltic, która wychodzi z kłopotów, w których przez lata funkcjonowała.
I chociażby w tych projektach offshore'owych będzie jaką rolę odgrywać?
No jest kooperantem, jest dostawcą różnych elementów i konstrukcji
stalowych.
Do turbin wiatrowych, klatki anodowe produkuje. Przez płot mamy Baltic Towers, najnowocześniejszą praktycznie na świecie fabrykę wiatrowych. Też w dużej części kontrolowanej.
Dzisiaj pan się wybiera tam.
Tak, oczywiście wybieram się z wielką przyjemnością, dlatego że rok temu byłem i w GPB, i w Baltic Towers jako prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, nie przewidując jeszcze, że znajdę się w tym miejscu, w którym jestem aktualnie, więc teraz trochę w innej roli. Bardzo chętnie zobaczę, jaki jest progres, co się udało w międzyczasie zrobić. Jedno jest pewne, że sytuacja w GPB jest dużo bardziej stabilna niż była.
Mm-hmm. I Energomontaż Północ Gdynia też
to jest część grupy rozumiem. GPB, więc naturalnie trzeba korzystać z potencjału tych spółek, które mają naprawdę wielką tradycję, historię i kompetencje budowane przez dziesiątki lat.
A propos spółek. Które spółki mogą się przenieść jeszcze na Pomorze? Tutaj trochę nawiązuję do polskich elektrowni jądrowych, która przeniesienie tej spółki było zapowiadane jako taka rekompensata za Lotos. Potem pani posłanka Agnieszka Pomaska też mówiła o tym, że Orlen Neptun być może będzie przenoszony do Gdańska, że się rozpoczęły takie...
Z mojej perspektywy te oba projekty są oczywiste.
Aha.
Są jednoznaczne i lokalizacja też jest jednoznacznie wskazana. I jeśli chodzi o kwestie pejotki...
No to już się dzieje.
To się już dzieje, tak? Ale Orlen Neptun decyzja też praktycznie zapadła.
To kiedy tego przenoszenia się możemy spodziewać?
Jak decyzja zapadła, to już są czynności czysto techniczne. To, co poprzedzało taką decyzję, no to były oczywiście dyskusje dotyczące zachodniopomorskiego, argumentów, gdzie lepiej, gdzie bardziej.
A dlaczego Gdańsk?
Tak jak powiedziałem wcześniej, Gdańsk, oczywiście nie deprecjonując województwa zachodniopomorskiego, bo tam też jesteśmy bardzo mocno zaangażowani. Tutaj wskażę tylko na to, że duża część naszej uwagi w ostatnich miesiącach skupiała się na projekcie GAP, czyli Grupa Azoty Poliolefins, żeby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nie upaść projektowi, w który zainwestowali nasi poprzednicy 7 miliardów zamiast 1,5 i doprowadzając prawie całą grupę azoty na skraju upadłości. Wyprostowaliśmy w tej chwili tę sytuację. To oznacza kilkaset nowych miejsc pracy i konsolidację całej petrochemii w rękach Orlenu, więc tam też działamy, a tu, że tak powiem, argumenty, o których wspomniałem wcześniej, zdecydowanie przemawiały za tym, żeby to był Gdańsk.
Mhm, czyli to jest teraz aktualnie na etapie, rozumiem, formalności.
Tak, myślę, że tam chyba
decyzje
korporacyjne
tak
są chyba podjęte już formalnie.
Czyli w tym roku wiadomo gdzie będzie się mieściła siedziba? Czy tego jeszcze nie wiadomo?
To już jeszcze, jurysdykcja tak? Ministerstwa Aktywów Państwowych tak daleko nie sięga, żeby wskazywać im dokładną lokalizację.
No, ale wiedza może być na ten temat.
No tak, jak już będzie decyzja, to taka wiedza u nas oczywiście będzie.
Idąc w ślad za tym, to oznacza, że na Pomorze trafi więcej podatków?
no, każdy kolejny biznes, każdy kolejny duży projekt oznacza więcej podatków, a jak popatrzymy, co się wydarzyło w kontekście fuzji Orlenu z Lotosem, co się wydarzyło w kontekście rafinerii gdańskiej i jaki to miało skutek podatkowy, wczoraj akurat na ten temat rozmawiałem z panem marszałkiem Strukiem, więc wszystkie te nasze działania to jest trochę w pewnym sensie lizanie ran po tych zupełnie...
Zadośćuczynienie, rekompensata?
No właśnie, lizanie ran po tych nieroztropnych, nieuzasadnionych biznesowo decyzjach, których skutki ponosimy do dnia dzisiejszego, bo widzimy, co się dzieje w kontekście konfliktu w Zatoce na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z cenami i nagle się okazuje, wszyscy się nas pytają, dobra, to jak ukształtować cenę, jaki Orlen ma wpływ na cenę. Orlen wcześniej i państwo miało wpływ na 90 ponad procent rynku hurtowego, w tej chwili ma na 60-65% rynku hurtowego. Rafineria Gdańska to jest tylko 50% udziału fizycznie w produktach wyprodukowanych w rafinerii. 400 stacji Lotosu przeszło do MOL-a. No, to są konsekwencje decyzji, których ja nie mogę ciągle znaleźć uzasadnienia jakiegokolwiek ekonomicznego, żeby to zrobić. Poza ambicjami i poza być może realizacją jakichś celów politycznych przez naszych poprzedników.
I to stwierdzenie, panie ministrze, będzie puentą naszej rozmowy, bo czas nam niestety upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.